Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia i prosimy o włączenie mikrofonu. Dzień dobry, dwójeczka.
Dzień dobry.
I już się słyszymy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Pani dyrektor, pierwszy dzwonek, drzwi otwarte, czas pakować plecak i wracać do szkolnych ławek. Nauczyciele wracają do tablicy. Ministerstwo zapowiada wielką reformę edukacji Kompas jutra. Jak wy jako kadra reagujecie na te informacje o kolejnych zmianach? Jest taki entuzjazm, czy myśl, jak to, znowu zmiany?
Myślę, że jedno i drugie. To nie ma tutaj jakiejś takiej jednoznacznej postawy, czy jednoznacznej oceny, ale jeśli jest zmiana, to trzeba ją przyjąć, trzeba się do niej przygotować, bo to jest najważniejsze. I trzeba realizować to, co przyniesie uczniom pożytek, korzyść wszystkim w konsekwencji nam.
Czyli to są takie pomieszane uczucia trochę.
To znaczy dużo refleksji mam ja osobiście. Nie mogę odpowiadać za inne osoby, natomiast ja mam sporo refleksji. Są zmiany w podstawie programowej w klasie pierwszej szkoły podstawowej, są zmiany w podstawie programowej w klasie czwartej. To na razie tyle. Edukacja zdrowotna jest od tego roku obowiązkowa.
Do tego jeszcze przejdziemy, tak.
Tak, także tyle nowości. Będziemy się przymierzać do takiego tygodnia projektowego, który uważam będzie bardzo fajny. Może być bardzo fajny, jeśli będzie sensownie przez szkołę przygotowany.
Co się tak naprawdę widocznie zmieni w związku z tą reformą? Czy wy mieliście odpowiednią ilość czasu, żeby się do tego wszystkiego przygotować?
Przygotowywaliśmy się, myślę, systematycznie. Nauczyciele korzystali z różnych form doskonalenia. My jeździłyśmy na spotkania z jedną panią minister, z drugą panią minister. Też korzystaliśmy, mówię tutaj o naszej szkole, korzystałyśmy z różnego rodzaju wsparć. Czyli mam na myśli tutaj nie tylko Radę Pedagogiczną, ale również nas, dyrekcję. No bo to jest ważne, trzeba wiedzieć, jakie wyzwania przed nami są.
Co tak naprawdę się zmieni? To będzie widoczne?
Co się zmieni?
To będzie zauważalne?
Będzie zauważalne na pewno to, że będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To. Będzie widoczny układ zajęć w planie lekcji. Język polski w blokach dwugodzinnych. Myśmy to już mieli, więc dla nas to nie jest żadną nowością. No i zajęcia techniczne też będą w bloku, czyli po 2 godziny.
A właśnie, bo ministerstwo zapowiada, że po tej reformie szkoła będzie bardziej praktyczna i nowoczesna. Tej praktyki i nowoczesności brakuje w szkole?
Czy praktyki i nowoczesności brakuje? Nowoczesności na pewno nie brakuje. Czy brakuje praktyki? To zależy od tego, jak nauczyciele realizują treści z podstawy programowej, bo można je realizować czytając podręczniki, uzupełniając ćwiczenia, a można też realizować właśnie poprzez doświadczanie. Z moich obserwacji wynika to, że te treści realizowane są i w taki sposób, i w taki sposób.
I to różnie. Wszystko zależy od zaangażowania.
To zależy od zaangażowania,
tak
od zaangażowania nauczycieli, od otwartości uczniów, od bazy, jaka jest w szkole.
To jest wypadkowa. Można opowiadać bardzo ciekawie.
Trzeba chcieć znaleźć materiały, a tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Teraz jest jeden z priorytetów, jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, to jest właśnie korzystanie z tej zintegrowanej platformy edukacyjnej. Czyli tam są takie zasoby, z których można sobie spokojnie korzystać. Natomiast nasi nauczyciele naprawdę korzystają z różnych platform i myślę, że tutaj w ciekawy sposób przekazują wiedzę uczniom.
Nowoczesnością był brak prac domowych, ale to się chyba nie przyjęło.
To jest moim zdaniem niezadawanie prac domowych to nie był dobry pomysł. Moje doświadczenie, naprawdę wieloletnie, wskazuje na to, że prace domowe są potrzebne. Teraz jest coś takiego, są takie zapisy, które mówią o tym, że dalej te prace domowe możemy zadawać. One nie są obowiązkowe do wykonania, natomiast jeśli uczeń je wykonuje i chce, żeby nauczyciel sprawdził, to oczywiście informacja zwrotna musi do ucznia dotrzeć, ale też może ta wykonywanie tych prac domowych może wpłynąć na podniesienie oceny na okres czy na koniec roku. A moim zdaniem Jeśli praca domowa jest sensowna, nie chodzi mi tutaj o to, że nauczyciel zada 20 zadań z dziś na jutro, ewentualnie zada ćwiczenia od strony 5 do 25, to nie jest praca domowa, to jest rzeź. Ale jeśli praca domowa jest sensowna, ona ułatwia życie wszystkim i wdraża uczniów do systematycznej pracy. Bo zobaczmy, co będzie się działo w szkołach ponadpodstawowych, a co będzie na studiach, kiedy uczeń sam będzie musiał szukać treści.
Przecież ci uczniowie będą przytłoczeni obowiązkami.
Nie będą umieli zorganizować sobie czasu.
Tak, dokładnie.
Nie będą umieli zorganizować czasu.
I zatem opowiadają się nie tylko nauczyciele, nie tylko kadra, ale także sami rodzice, z tego, co można było wnioskować.
Tak, myślę, że zadawane prace domowe też ułatwiają życie rodzicom. Bo nawet rodzic, który nie ma doświadczenia w zakresie edukacji, jeśli otworzy sobie książkę i ćwiczenie albo zeszyt i zobaczy, że tam jest zapisane zadanie, druga strona, 18, to już będzie wiedział, co z dzieckiem przeczytać, jakie zadania wykonać. Jeśli nie będzie potrafił pomóc, to na pewno tej pomocy poszuka. A poza tym niezadawanie prac domowych, czyli jakby takie zwalnianie z myślenia, moim zdaniem będzie powodować, już ja widzę, powoduje bardzo dużą polaryzację. Jest grupa dzieci bardzo zaopiekowana przez rodziców i jest grupa dzieci, u których ja widzę stopniowy regres. I to bardzo szkoda, bo to są naprawdę dzieci ze sporym potencjałem.
Z niewykorzystanym
potencjałem szkoda. Bo każda nieprzeczytana książka, każde nierozwiązane zadanie, ono się później zemści.
To, że kadra musi interesować się tymi zmianami, to jest naturalne, oczywiste. A rodzice i uczniowie też tymi zmianami, o których słyszymy bardzo często, interesują się, są ciekawi?
Czy są ciekawi? Trudno mi powiedzieć, czy są aż tak bardzo ciekawi, bo to bezpośrednio rodziców chyba nie dotyka może. Bo w szkole podstawowej podręczniki są w szkole, więc nie trzeba podręczników szukać, nie trzeba kupować. Na zebraniu wszystkiego się dowiedzą od wychowawcy, więc myślę, że tutaj rodzice mogą być spokojni, jeśli chodzi o wdrażanie tych nowych podstaw.
A kto jest bardziej wymagający wobec szkoły? Uczniowie czy rodzice?
Różnie. Jest grupa wymagających uczniów, jest grupa wymagających rodziców, jest grupa wymagających nauczycieli, grupa wymagających dyrektorów. Różnie.
Więc to wszystko zależy
różnie,
też
to od zależy podejścia. Od konfiguracji. Tak.
Od nowego roku, tak jak pani dyrektor już wspominała, wchodzi zakaz używania telefonów komórkowych. I tutaj chyba jest optymistyczne nastawienie do tego pomysłu.
Czy optymistyczne? Trudno mi powiedzieć. Z dużym niepokojem. Dlatego, że na przykładzie naszej szkoły powiem tak, na pierwszym piętrze, gdzie są dzieciaczki z klas 1-3, tam nie ma telefonów. Tam nie ma telefonów, bo tam dzieci się bawią. Natomiast już na wyższych piętrach te dzieci 5, 6, 7, 8 klasa, już one korzystały z telefonów. Dosyć często. Co będzie teraz? Zobaczymy. Bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefony, w smartfony. Nie szkoła, rodzice, dom.
Czyli praca domowa.
To jest praca domowa, tak.
Dla rodziców.
Telefon nie może być zabawką. Telefon jest narzędziem do komunikowania się z rodzicem, do wykorzystywania w takich sytuacjach podbramkowych. To nie jest zabawka. Natomiast dzieci namiętnie grają, namiętnie scrollują i zamiast ze sobą rozmawiać, to jest grupa siedząca w kole i każde w swoim telefonie. Nie ma relacji.
Nie ma relacji, to w telefonie szukają rozwiązania swoich problemów?
Szukają, tak. Z rozmów nawet ze starszymi uczniami wynika, że rzeczywiście w telefonach szukają, w świecie wirtualnym szukają odpowiedzi na nurtujące pytania, szukają wskazówek, ale podsumowują to krótko. Człowieka telefon nie zastąpi.
Jest bardzo...
Mam na myśli tutaj takie trudne sytuacje, gdzie mierzymy się z rzeczywiście takimi specyficznymi problemami. Odpowiedź jest jedna. Szukam pomocy w świecie wirtualnym, ale znajduję ją u człowieka.
Bardzo ciekawe jest to, co mówiła pani przed anteną. I ja pozwolę, że zdradzę, że kiedy wchodzicie wy, nauczyciele, na korytarz, to od razu widać, które dziecko jest szczęśliwe, a które mierzy się z jakimś problemem. I co jest w tym plecaku? Czy radość, czy te ciężkie kamienie, które każdego ranka musi
naprawdę widać,
dźwigać?
To widać. Bardzo mocno było to widać po okresie pandemii, kiedy uczniowie wrócili do szkoły. To bardzo mocno było widać. A teraz też szczególnie widać to u maluszków. maluszki są tak szczere, tak bezpośrednie. One mają wszystkie emocje wypisane na twarzy, w oczach.
I to od razu, od wejścia?
Tak,
o poranku widać.
O poranku widać. Przy którym dziecku trzeba się zatrzymać, przy którym trzeba postać.
A dzieci chcą rozmawiać o swoich problemach?
Niektóre tak, niektóre w ogóle nie chcą rozmawiać. I to jest niebezpieczne, że nie mówią. Czyli nie ma, czyli można przypuszczać, że w domu się z dziećmi po prostu nie rozmawia.
Ten detoks cyfrowy jest potrzebny, pani dyrektor?
Obowiązkowy. Obowiązkowy. Ja powiem, że mam pozakładane blokady czasowe na media, na różne tam jakby grupy.
Bo nawet pani dyrektor się na tym łapie.
To znaczy tak, zerknęłam na zegarek raz, drugi, o to jest za długo, więc sobie poustawiałam na 10 minut i dość. I to mi w zupełności wystarcza, najistotniejsze wiadomości, które mi są potrzebne mam i nie ciągnie.
Tej higieny cyfrowej
ale
brakuje.
Ale to samodyscyplina,
tak.
Po prostu.
Ale to znowu skłania się do rodziców. I chociaż z drugiej strony, patrząc na młodzież, no to trudno, żeby rodzice mieli aż tak duży wpływ na, nie wiem, 14, 15, 16 latków.
To już
żeby zabrali
jest...
telefon i powiedzieli, nie,
ale
nie
co w zamian? Co w zamian? Mnie przeraził taki obrazek kilka lat temu w czasie wakacji nad basenem, przy basenie. Przychodził tata z dwójką dzieci, przez kilka dni to było. I proszę sobie wyobrazić, tata w telefonie, dzieci w telefonie. I to nie było raz, to było przez kilka dni, dzień po dniu, dzień po dniu. Ja z takim niedowierzaniem patrzyłam, że przyjechali na wakacje i oni nie rozmawiają. Oni, każdy siedzi w swoim telefonie. Nie są ze sobą, tylko ze swoimi telefonami. To po co jechać na wakacje?
A to nie jest jeden przypadek.
Nie, to nie jest
tak
jeden.
Tak jest w restauracji.
Tak jest w restauracjach. Dają, dzieci małe dostają telefon i jest karmienie łyżką. Mózg nie rejestruje tego, co je, tylko tego, to, co widzi. Nie ma smaku.
A jeśli uczniowie użyją argumentu, że telefon może być narzędziem edukacyjnym, to co wtedy?
Może być i jest. Oczywiście. U nas była taka zasada, że wtedy, kiedy nauczyciel powiedział, można skorzystać z telefonu, poszukać wiadomości w internecie, to oczywiście można. Też z tego korzystam. To też jest narzędzie, to jest narzędzie pracy. Ale to jest narzędzie, a nie zabawka. Trzeba rozróżnić to.
Macie jeszcze czas, żeby wprowadzić ten zakaz używania?
Do końca grudnia.
Tak,
do końca grudnia. Spróbujemy już od początku.
Od początku?
Od początku,
jak to będzie wyglądało?
U nas każdy uczeń ma swoją prywatną szafkę, więc nie ma problemu. Można tam zostawić telefon.
Pewnie będą próbowali to trochę omijać, schować w kieszeni.
Oczywiście, że
zaku,
tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
No to też jesteście przygotowani pewnie.
Wiadomo, że telefon jest własnością ucznia. Nikt nie będzie tego telefonu brał do ręki, ani nie będzie szukał w kieszeni, czy w kieszonce, czy w rękawie. Natomiast dobrze będzie, jeśli w domu dzieci będą wiedziały, że do szkoły telefonów nie przynosimy, albo w szkole telefonów nie korzystamy po prostu.
O to apelowało też ministerstwo, żeby była ta współpraca między szkołą a domem, jeśli chodzi o ten zakaz właśnie.
Tak, bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefon, uczniów w telefony, tylko rodzice.
A jakieś konsekwencje w związku z tym, że uczniowie nie będą tego przestrzegać, powinny być czy nie? Czy to nie jest droga do sukcesu?
Właśnie o tym słyszałam taką rozmowę w radiu, jadąc do pracy któregoś dnia. Dziennikarz pyta mecenasa, a co, jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu? I pan mecenas odpowiada, no nauczyciel powinien w sposób taktowny, delikatny zagadnąć i zapytać, że chyba zapomniałeś, że dziecko zapomniało, jakie zasady obowiązują w szkole. Myślę, że tak, pierwszy raz to trzeba tak na spokojnie, ale trzeba konsekwentnie po prostu proszę zanieść do swojej szafki.
Czyli do trzech razy sztuka, za trzecim razem są już konsekwencje.
Konsekwencje właśnie tylko jakie? To było moje pytanie do radia, ale radio mi nie odpowiedziało, jakie to mogą być konsekwencje.
A może z rodzicami trzeba o tym porozmawiać? Jaki,
na pewno.
Jaki jest ich stosunek?
Na pewno.
Jeśli
na
będziecie
pewno.
Spotykać się
na zebraniach. W najbliższą środę o 17:00 zebranie, więc wychowawcy będą tutaj mieli pole
do
działania.
Tak. A są też tacy rodzice, którzy twierdzą, że ten zakaz jest zbędny?
Tak.
Oczywiście, są też i tacy.
Tak.
Czyli tak jak rozmawiałyśmy. Różne podejścia. Różne podejścia.
Życie.
Tak, przedmiot edukacja zdrowotna wzbudzał i chyba nadal wzbudza wiele emocji. Tak jak pani już wspominała na samym początku, ten przedmiot od września jest obowiązkowy, ale bez tego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. W takiej formie to jest do przyjęcia?
To jest do przyjęcia, treści są ciekawe. Jest taka możliwość, nauczyciel miesiąc przed realizacją tych treści z zakresu zdrowia seksualnego będzie informował rodziców, że takie treści będą realizowane, na kiedy, w jakim zakresie, tak jak już u nas rozmawialiśmy, rodzice dostaną dokładną rozpiskę, co, jakie treści, w jakiej formie będą realizowane i wtedy rodzice będą decydować, czy chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie.
Czyli w tym momencie od września wszyscy uczęszczają na edukację zdrowotną?
Edukacja zdrowotna, tak. Ona jest nawet w arkuszu organizacji wyodrębniona i wyodrębnione są te zajęcia z zakresu tej zdrowia seksualnego.
A na kiedy ten moduł jest przewidziany? Pod koniec roku, jak to będzie wyglądało?
To zależy, i to jest jakby autonomiczna decyzja szkoły. Nie ma tutaj jakichś takich wskazań.
Czyli każda szkoła
sobie indywidualnie ustala, tak,
jak, czy na początku, czy w środku, na końcu, i jak to wygląda. Rodzice mają miesiąc czasu, żeby zdecydować i wypełnić deklarację.
Nie ma tutaj jakichś takich granic czasowych.
I to będzie na pierwszej godzinie, na ostatniej godzinie?
Ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy, to normalnie w planie lekcji jest.
Czyli tak jak...
Czyli jeśli dzieci nie będą nie będzie zgody na realizację tych treści, to będzie realizowana edukacja zdrowotna po prostu.
Bo w tej pierwszej wersji, pierwotnej, rodzice z waszej szkoły nie zapisali
edukację. Nie zrezygnowali, tak.
Czyli w tym momencie to już nie trochę te emocje opadły.
Myślę, że już opadły.
Może potrzeba czasu. Była też edukacji, jak sama nazwa wskazuje, edukacja zdrowotna, żeby przedstawić to.
Znaczy też dużo zależy od sposobu przekazywania tych treści, od postawy nauczyciela, który to realizuje, od jego przekonań.
A u was kto będzie to realizował?
U nas pani, która uczyła wychowania do życia w rodzinie.
Czyli to jest też powiązane.
To jest bardzo powiązane, tak. Jest bardzo odpowiedzialna osoba, bardzo dbająca o wysoki poziom tych zajęć, o sposób przekazywania treści, o to, żeby te treści były wartościowe, żeby one były kształcące, wychowujące. No i przede wszystkim, żeby nie robiły nikomu krzywdy. To jest najważniejsze.
Ze spokojem wchodzicie w ten nowy rok szkolny?
Tak jak w każdy. Z obawami, co to będzie, jak to będzie, tak.
Czego życzyłaby pani i uczniom, i rodzicom, ale także nauczycielom na ten nowy rok?
Czego ja bym życzyła, tak jak rozmawiałyśmy na początku, tak jak powiedziała pani, wszystkiego, dokładnie wszystkiego. Przede wszystkim tej radości z chodzenia do szkoły.
Bez stresu.
Bez stresu, tak. Dobrych, nieścigających się rodziców. Nauczycieli, którym się chce. Nauczycielom uczniów, którym się chce.
Nauczycieli sprawiedliwych, bo tam też padły
uczniów,
takie słowa.
Uczniów systematycznie pracujących, tego, że świat wirtualny jest mniej ciekawy niż analogowy, że trzeba zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać. To myślę, warto sobie posłuchać pani Tam są piękne życzenia na rozpoczęcie roku. Podpisuję się pod nimi obiema rękami.
I przede wszystkim,
pod każdym słowem.
Tak, żeby każdy uczeń wstawał i szedł,
i
do
szedł
tej
z radością
szkoły,
do szkoły. Radością, ale,
bez niepokoju, bez stresu.
Ale nie tylko uczeń. Bo tam pani mówiła o uczniu, ale byłoby dobrze, gdyby z radością do szkoły szedł nauczyciel, szedł rodzic, szła pani, która sprząta, pani, która jest w sekretariacie, no i dyrektor czasem też, żeby szedł z radością.
I żeby ta szkoła była ludzka?
Żeby szkoła była po prostu ludzka. Tak jak szpital, żeby był ludzki. Przedszkole, żeby było ludzkie. Żłobek, żeby był ludzki. Żeby świat był ludzki.
I spokojny.
I spokojny.
I tego właśnie życzymy. Na ten
dobrego.
Nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Bardzo dziękujemy. Bożena Śliwowska była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.